Radio Kraków Kultura.
Dzień dobry raz jeszcze, tym razem kierowany także do Lilianny Krych i Aleksandry Dymowskiej-Madejskiej. Witajcie, dzień dobry.
Dzień dobry.
W unisonie, to już pięknie pokazuje nam kooperatywę, jaką stanowicie. Spotykamy się dzisiaj w Radio Kraków Kultura, żeby powspominać i poopowiadać też o waszej działalności zespołu Hashtag Ensemble, który świętuje dziesięciolecie i tak przygotowując się trochę do tej rozmowy i spoglądając w przeszłość, mam od razu pytanie, jak to dziesięciolecie, kiedy zespół założony w 2013 roku?
To chyba Ola musi odpowiedzieć, dlatego że to ona była na początku, ja doszłam chwilkę później do zespołu.
Tak, to znaczy to jest prawda, że pierwszy koncert zagraliśmy ciutek wcześniej, ale były to takie pierwsze, można powiedzieć, próby. O dziesięcioleciu już jako zespół rozmawialiśmy w zeszłym roku i doszliśmy do wniosku, żeby się naprawdę porządnie przygotować, to potrzebujemy trochę więcej czasu, więc przeznaczyliśmy cały rok ten właśnie na jego obchody. Bo tak naprawdę tak większą część jakby już tego życia artystycznego zaczęliśmy po 2014 roku. Mhm. No i tak wyszło właśnie.
2013 to był chyba tylko jeden koncert, tak, jeszcze w małej grupie, a 2014 po prostu był to pierwszy pełny rok istnienia zespołu i stąd to rozróżnienie.
A, rozumiem. A był jakiś konkretny dzień? Może jest jakaś taka pojedyncza, symboliczna data?
O, to jest trudne pytanie, bo musiałabym szczerze mówiąc zajrzeć w jakiś kalendarz, że tak powiem, Facebooka, gdzie jeszcze byłyby tego typu notatki, ale tak teraz to nie odpowiem na to pytanie.
Jasne. Czyli 11-letni mały hashtag, ale pełnokrwisty ma tych lat 10. No i z tej okazji organizujecie koncert. Może zanim przejdziemy przez historię zespołu, to chciałbym, żebyście w kilku słowach zaprosiły i opowiedziały, czego z okazji dziesięciolecia można się spodziewać w waszej siedzibie. To kolejny właściwie temat. Tu gdzie się nie spojrzy, to się tematy otwierają.
To może Liliana.
Tak, no właściwie zapraszamy teraz na dwa koncerty i są to dwa ostatnie z serii koncertów obchodowych dziesięciolecia, to znaczy my to świętowanie dziesięciolecia właśnie, żeby było takie pełnokrwiste, rozplanowaliśmy na cały rok i otwieraliśmy je koncertem Still in the Middle z refleksją o czasie w lutym, co się zbiegało również właśnie z rocznicą istnienia Hashtag Labu w Warszawie, to jest właśnie ten oddzielny temat. Natomiast teraz w tym tygodniu koncerty finałowe i koncerty, które pokazują dwa z kilku różnych pól działania Hashtag Ensemble. Pierwszy koncert czwartkowy, Secondary, to jest koncert improwizowany i to jest właśnie też może nie aż tak bardzo typowe, że koncerty, że zespoły muzyki współczesnej mają w swoim stałym repertuarze i w swojej stałej działalności takie pasmo improwizowane i to jest cecha Hashtag Ensemble od samego początku. I Secondary to jest improwizowany koncert, którego zamysł i koncepcja powstały we współpracy z grupą migrancką w Utrechcie we wrześniu tego roku podczas festiwalu Gaudeamus. To się odbyło też tak we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Warszawska Jesień. Kilku hashtagowców pojechało do Utrechtu, pracowało przez kilka dni z miejscowymi muzykami. I dwie osoby z tych, które z nami pracowały w Utrechcie, przyjeżdżają do Warszawy i w czwartek właśnie koncert Secondary. Natomiast w sobotę wielki finał, czyli koncert Manifest, przy czym tutaj zaznaczam, że Manifest ma skreśloną pierwszą część słowa w naszym tytule, czyli Mani, skreślone fest, bardziej patrzymy na to fest, czyli na świętowanie, na to, czy potrzebujemy manifestów, zadajemy sobie to pytanie, czy w dzisiejszym świecie haseł, sloganów, trzeba coś manifestować, a jeżeli tak, to co? Rozmawialiśmy długo w zespole od pół roku o tym, co byśmy chcieli manifestować, jeżeli manifestować, i właściwie cały zespół zgodził się co do idei, że taką naszą najważniejszą rzeczą w tym uprawianiu muzyki współczesnej w dzisiejszym świecie, co nie jest ani łatwe, a czasami i pracochłonne, i wymagające, jest kultywowanie tej radości, wspólnego muzykowania i radości, która tkwi w muzyce. Dlatego też program koncertu sobotniego jest pełen takich radosnych, dość przystępnych do słuchania, nawet dla mniej obytego w muzyce eksperymentalnej słuchacza. Dużo muzyki amerykańskiej, australijskiej, takiej, która gdzieś tam romansuje z innymi gatunkami, jak jazz, jak funk, jak metal, jak minimal. A jednak cały czas wymagająca.
To się zdaje też wcale nie aż tak, tu powtórzę za tobą, popularne podejście do muzyki, ani to wpisywanie koncertów w konkretny temat, ani też takie do tego radosne podejście. Z tym koncertem Still in the Middle właściwie się zastanawiam, to wciąż pośrodku czego jesteście jako muzycy, jako zespół, jako kooperatywa?
No, pośrodku drogi pośrodku takiej drogi, na której cały czas widzimy już, co osiągnęliśmy, co udało się stworzyć, ale cały czas jest mnóstwo dróg przed nami. Świat się zmienia i żeby jakoś z nim się komunikować i dialogować, musimy być cały czas aktywni, cały czas otwarci, cały czas obserwujący i zapraszający i dialogujący z naszymi słuchaczami, więc to jest jakaś taka, mi się wydaje, taka refleksja na przystanku w drodze, która się jakoś tam chyba nigdy nie kończy.
No właśnie, z drugiej strony od trochę ponad roku, właściwie to już chyba ile tych miesięcy Hashtag Lab funkcjonuje?
No od lutego 2023, więc już tam za 3 miesiące będą 2 lata.
Za 3 miesiące 2 lata, no właśnie, to już w sumie szmat czasu. To jest i duże wyróżnienie, ale też i smutna refleksja, że to wciąż jedyna stała scena dla muzyki nowej w Polsce. I z tej perspektywy macie zapewne zupełnie unikatowe na rzecz tego środowiska doświadczenia i przeżycia. Od razu w kilku słowach powiem, że Hashtag Lab to jest siedziba zespołu na warszawskiej Ochocie, na Barskiej, przypomnijcie dokładnie?
29.
29, dziękuję. To jest miejsce otwarte nie tylko na działalność zespołu, tak, nie wiem, próby, koncerty, warsztaty i wszelkiego rodzaju inne aktywności, ale także otwarte na koncerty innych artystów, czy przestrzeń do rozmowy o szeroko pojętej kulturze. Oczywiście tam, gdzie to możliwe, gdzieś zbliżającą się do muzyki nowej, bo to jest to główny temat zainteresowań was pewnie też jako ludzi kultury. No i jak to po tym już, no powiedzmy, po tych prawie 2 latach się z tym miejscem czujecie, działającym jako społeczna instytucja kultury?
Ja to osobiście widzę tak, że cała nasza instytucja, bo w zasadzie trzeba to tak nazywać, już nabrała pewnych kształtów. Mamy coraz więcej wydarzeń i coraz takie szersze perspektywy w ogóle działania. Natomiast ona od początku jest odpowiedzią na potrzeby wielkie w sumie naszego środowiska, które być może nie jest jakieś wielkie, w sensie szerokie, nie jako muzycy współcześni, że tak powiem, w ogóle zajmujący się awangardą, nie reprezentujemy tysięcy czy milionów, że tak powiem, obywateli. Niemniej była to potrzeba naszego środowiska, która przez wiele lat była wypowiadana, a zawarta jedynie podczas festiwali, czyli od czasu do czasu mieliśmy szansę przedstawić dorobek światowych czy polskich kompozytorów muzyki współczesnej. Niemniej takiej stałej sceny nie było i to w mieście tutaj w Warszawie była to w sumie rozmowa prowadzona latami o tej potrzebie, bo jak Państwo zapewne wiedzą, w każdym mieście jest bardzo wiele teatrów na przykład, Ale właśnie takiej sceny w skali ogólnopolskiej nie było. Władze miejskie się pochyliły nad tym tematem. Zobaczyły, jak wielką potrzebę środowiskową mamy i dało nam tą szansę założenia takiej właśnie sceny. I tak właśnie po ponad roku działania tych propozycji współpracy jest naprawdę niezwykle wiele. To pokazuje, jaka duża to była potrzeba.
Tak, no i zgłaszają się do
Tak, no
nas,
właśnie.
przepraszam cię, zgłaszają się do nas artyści też właśnie różnych dziedzin. I to pokazuje, że właśnie ta muzyka współczesna może być jakimś takim centrum, jakimś takim katalizatorem, gdzie spotykają się różne dziedziny sztuki, co jest właściwie taką najbardziej rozpowszechnioną, mam wrażenie, tendencją naszych czasów do syntezy sztuk, do łączenia, do dialogowania, więc mamy i wystawy, i tancerzy, którzy zgłaszają się z jakimiś projektami, i studentów Akademii Teatralnej ze swoimi imersyjnymi działaniami. I zawsze to są, my tak patrzymy, żeby to były zawsze działania jakieś takie albo eksperymentalne, albo działania młodych ludzi, którzy właśnie coś chcą popróbować, coś sprawdzić, żeby zanim będą stawiali swoje kroki, nie wiem, na wielkich festiwalach, filharmoniach, czy gdziekolwiek indziej, żeby mieli taką bezpieczną przestrzeń, w której mogą się poczuć swobodnie i w której też mogą rozmawiać jakby ze starszymi kolegami. Już się tak trochę czujemy się tak dziwnie z tym, że jesteśmy starszymi kolegami już dla tych młodszych, no ale takie są prawidła i też to jest dla nas inspirujące, że stworzyła się przestrzeń, gdzie ci młodzi ludzie przychodzą i chcą z nami rozmawiać, więc to jest taki dodatkowy czynnik też rozwoju dla nas samych. Także to są takie czynniki środowiskowe. No i jest jeszcze taki czynnik, powiedzmy, lokalny, bo po prostu to nasze miejsce zaczęło powolutku ożywiać też taki kawałek akurat dzielnicy tej Ochoty, w którym tej kultury za bardzo nie było. I widzimy, że ta muzyka współczesna, jeżeli się nią, że tak powiem, nie straszy, może zainteresować wszystkich, to znaczy po prostu przechodniów, czy emerytów, czy rodziny z dziećmi, że jeżeli się o niej opowiada i czy się ją po prostu pokazuje jakoś tak bezpretensjonalnie i zwyczajnie, to po prostu jest jakimś takim polem do przeżywania różnych emocji, do rozmawiania, do słuchania po prostu w różny sposób. I no, to się staramy robić w tym Hashtag Labie, aczkolwiek uczymy się cały czas i ten staż nie jest jeszcze taki długi, także trzeba trzymać za nas kciuki.
Oj, zdecydowanie. Jestem ciekaw, jakie najtrudniejsze wyzwania was czekały po drodze tych 19 miesięcy, więcej, 21 miesięcy działalności Hashtag Labu, w których, nie wiem, być może pojawiły się jakieś chwile zwątpienia w ten plan, a może wprost przeciwnie, ale co było w tym wszystkim najtrudniejsze? Bo tu mówicie o takich samych pozytywnych i przemyśleniach, i doświadczeniach, ale przecież wiemy, że w tej działalności jest też równie dużo przeciwności, co sprzyjających okoliczności.
To ja
Myślę, że
kilka
my
osób.
powinniśmy wymienić 10 rzeczy, już ci daję, Ola. I
Tak.
po prostu każda z nas po prostu powiedziałaby 5 i pewnie one by się dopełniły, ale mów, mów, mów.
Nie, ja tak jak myślę o tych ostatnich miesiącach, to w zasadzie wydaje mi się, że otwarcie było takim olbrzymim wyzwaniem, bo jednak przeszliśmy do przestrzeni, która w wielu aspektach nie była dostosowana w zasadzie w ogóle do grania muzyki. Zarówno jeśli chodzi o nagłośnienie, trzeba było naprawdę żwawo kupić cały osprzęt, zamontować go. Praktycznie jako zespół zajęliśmy się remontem tego miejsca. Czyli można powiedzieć, że muzycy mają bardzo wiele różnych talentów, bo zajęliśmy się dosłownie każdym aspektem remontu, jakiego wymaga przestrzeń, która jest stara, bo ten budynek jest z lat 50. I tak na dobrą sprawę robiliśmy to w zawrotnym tempie, bo praktycznie po mniej więcej miesiącu zmagań z farbami, remontowymi kwestiami różnymi tego typu, otworzyliśmy przestrzeń, która w zasadzie była skończona. Tam niewiele poprawek było potem technicznych do zrobienia, ale było to organizacyjnie olbrzymie wyzwanie i też dla zespołu, bo jednak wszyscy muzycy brali udział w tym akcie, że tak powiem, tworzenia tej przestrzeni. I może teraz Lira coś powie kolejnego
No,
słowo wyzwania.
tak, ale też jest bardzo dużo niespodzianek, to znaczy my się uczymy prowadzenia tej przestrzeni, więc oprócz tych rzeczy, które nas też zaskakują, takich totalnie bytowych, czyli to, że nie wiem, okna okazują się nieszczelne i że prąd, prawda, drożeje, to jest właśnie taka sprawa, te wszystkie sprawy administracyjne, że my działamy na podstawie grantu miejskiego i ten grant jest na 4 lata, jakby ma zamkniętą kwotę, która nie może się powiększyć ani o złotówkę, czyli my jakby bez takiego, mamy dość duże doświadczenie w realizowaniu grantów projektowych, czyli na konkretne wydarzenie, na konkretne zamówienie kompozytorskie. Natomiast to jest pierwszy grant, w którym operujemy instytucjonalne, co powoduje, że jest na nas odpowiedzialność jakby takiego bardzo dokładnego planowania na w sumie długi czas i na te czasy niepewne, prawda? No bo jesteśmy niedługo po pandemii i wojna, i inflacja, i różne te wszystkie międzynarodowe wstrząsy, które wpływają też na polską gospodarkę, wpływają również na nas i to budżetowanie, pilnowanie tego, jak te pieniądze są wydatkowane i żeby się nie okazało, że w 4. roku już nie mamy żadnych pieniędzy, żeby zrobić choćby jeden koncert, jest na pewno ogromnym wyzwaniem i to, że musimy to łączyć cały czas z tą pracą artystyczną i kreacyjną, no żeby to miejsce też się nie stało ostatecznie jakimś takim miejscem, które stoi, że tak powiem, jakieś takie w stagnacji, prawda? Czyli dbając o to, że jesteśmy artystkami, artystami i się inspirujemy i pracujemy artystycznie, musimy jakby tę nogę taką praktyczną cały czas też się nią opiekować po prostu.
Tak, praktyczno-organizacyjną, właśnie. Czy to jest tak, że przecież wcześniej też się tym zajmowałyście, tylko na mniejszą skalę. Czy rzeczywiście teraz to już jest tak, że no można śmiało hashtag nazwać instytucją? Czy to jest rzeczywiście taki skok?
My wręcz musimy się nazwać instytucją, bo nasza oficjalna nazwa to jest, my działamy w ramach grantu, który się nazywa Społeczna Instytucja Kultury, więc nas obowiązują wręcz przepisy i różne zasady, które tyczą się właśnie takich małych instytucji. Oczywiście jest to instytucja właśnie różniąca się od instytucji kultury, które działają tak jakby ciągle i ustawowo, prawda, że nie mają tych ram czasowych. My mamy te konkretne bardzo ramy czasowe, co też jest powodem do jakiegoś takiego też i nadziei, ale też czasem niepokojów. No bo po tych 4 latach, to mamy nasz grant jest do końca 2026 roku, wcale
Więc
nie jesteśmy pewni, że
still
on
in the
zostanie
middle,
przedłużony.
właściwie.
Tak, still in the middle, dokładnie. Więc musimy jakby cały czas się wykazywać wobec. Na szczęście mamy akurat, mogę tutaj z czystym sumieniem powiedzieć i Ola też na pewno potwierdzi, że mamy bardzo takich rozumiejących i pomocnych urzędników po stronie Urzędu Miasta, którzy pomagają nam przez ten czas przechodzić jakby suchą stopą. Ale ta niepewność, czy to będzie dalej, czy my budujemy coś, co będzie mogło być kontynuowane, po prostu jest. I to, co dotyczy też instytucji, to jest jakby taki aspekt, którego wcześniej nie mieliśmy, to że faktycznie potrzebujemy budować taką strukturę w różnych sprawach. Tego się uczymy, to jest pewnie podstawowy know-how każdej, nie wiem, korporacji i tak dalej,
Mówisz
natomiast
o
my go tworzymy na własne
strukturze
potrzeby.
organizacyjnej?
Tak, na przykład struktura organizacyjna komunikacyjna, to jak na co dzień działamy, jak się komunikujemy, oraz struktura organizacyjna dotycząca na przykład liczby osób, podziału zadań i tak dalej, to musieliśmy bardzo to przebudować w stosunku do tego, jak działaliśmy wcześniej, żeby były jakby zaopiekowane wszystkie potrzeby też tego miejsca, że ono działa cały rok, że się nie zamyka, że nie ma takich na przykład przestojów, jak się robi granty, prawda? Że może być kilka miesięcy w roku, jeżeli organizujemy tylko koncerty, w których jakby niewiele się dzieje, prawda? I przygotowujemy się do kolejnego jakby rzutu koncertów. Natomiast tutaj Hashtag Lab działa cały rok i musimy zdecydować, co się dzieje w święta, co się dzieje w wakacje. Musimy mieć na uwadze to, że może być burza i może podmyć nam po prostu posadzkę i że cały czas ktoś musi być na posterunku praktycznie, więc to są te wyzwania dla nas absolutnie nowe.
No, brzmią imponująco, cieszę się natomiast, że współpraca z przedstawicielami miasta, z urzędnikami przebiega harmonijnie, bo chociaż na tym polu macie odrobinę wsparcia, to budujące rzeczywiście. Wróćmy się na chwilę w stronę muzyki wprost. Nie posłuchamy niestety waszych utworów, ani przez was wykonywanych. Ale dajmy słuchaczom odrobinę od nas odpocząć i za chwilę wrócimy już bardziej do wspomnień, ale też do właśnie tego modelu, w jakim hashtag ensemble funkcjonuje, bo to też ciekawy temat. Do usłyszenia za chwilę.
Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.
Wracamy po przerwie. Moimi gościniami są Lilianna Krych i Aleksandra Dymowska-Madejska, przedstawicielki hashtag Ensemble, o którego działalności rozmawiamy w kontekście świętowania dziesięciolecia. No i może nim jeszcze to, co zapowiadałem przed przerwą, to dodajmy, że no świeżutko odebraliście nagrodę Koryfeusza Muzyki Polskiej właśnie za to dziesięciolecie kooperatywy muzycznej hashtag Ensemble. Dla mnie ta nagroda brzmi trochę jak takie docenienie całokształtu waszej działalności, bo właściwie doceniając cały rok, jak mówicie, wydarzeń, które przygotowane były jako program świętujący, ale też no niejako podsumowujący waszą działalność, czy gdzieś spoglądający szerzej na to, co robicie, to można też tak do tego podejść. Jak się z tym czujecie, z tym koryfeuszem? Gratulacje.
Ja osobiście, no dzięki. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona i jakby dumna, ale zadowolona z tego, że środowisko nasze muzyki w ogóle dostrzegło ten wielki trud, ponieważ zespół, który nie ma stałego wsparcia w postaci właśnie wsparcia instytucjonalnego i takiego nie mieliśmy przez 9 lat. Mimo wszystko przetrwał przez te 9 lat, w zasadzie też odnosiliśmy sukcesy, wydawaliśmy płyty, reprezentowaliśmy Polskę za granicą, zwiedziliśmy kilka kontynentów grając i miałam takie poczucie, że gdzieś muzycy starsi, którzy gdzieś siedzą w tych gremiach przyznających nagrody, dostrzegli to, jak wielkie to jest wyzwanie, nieporównywalnie jakby większe, kiedy przychodzi się po prostu na etat do filharmonii, która ma stały etat i ta filharmonia może i trwać i 200 lat, że tak powiem, i tak jakby po prostu jest wbudowana, że tak powiem, w ekosystem miasta danego. My tak naprawdę oddolnie założyliśmy zespół i przez wiele lat cały czas utrzymywaliśmy go naszą ciężką pracą przy życiu, jeśli tak mogę to ująć. I to otwarcie tej pierwszej sceny też zostało w sumie dostrzeżone, bo w zeszłym roku mieliśmy nominację. Więc też zauważyliśmy, że gdzieś tam ludzie cały czas na nas de facto patrzą, ci ze środowiska. My się nad tym nie zastanawiamy, bo jesteśmy pochłonięci pracą najzwyczajniej w świecie, ale wydaje mi się, że przede wszystkim i to, że ta scena cały czas żyje nasza w hashtag labie, nawet w tym miesiącu mamy 10 wydarzeń, to jest całkiem sporo jak na malutką instytucję, która praktycznie ma 3-4 osoby na pół etatu. I tak jakby bardzo się cieszę i bardzo jestem wdzięczna, że są ludzie, którzy po prostu nas docenili, nasz cały ten wysiłek, bo my często nie mamy czasu nawet sobie powiedzieć, ej, dajesz radę, będzie dobrze, bo jesteśmy tak po prostu w pochłonięci właśnie pracą. To naprawdę zajmuje nam prawie całą dobę. Nasze rodziny też już trochę mówią, że przesadzacie, ale no i jesteśmy, mamy ten ogień w sobie i jak jeszcze pytałeś o to Still in the Middle, ja sobie pomyślałam, że to jest tak, że my jeszcze nie mamy tego syndromu wypalenia, który oczywiście nam grozi, ale wydaje mi się, że tak, jesteśmy jakby w połowie tego zapłonu cały czas i mam nadzieję, że w pewnym sensie utrzymamy to jak najdłużej, bo bez tego tak jakby no nie da się pracować, nie da się tworzyć.
Może w tym jest klucz, żeby być na połowie zapłonu, a nie...
Tak, może tak.
Jest też taki element, że ten koryfeusz, no to jest bardzo ważna nagroda i jest to szczególnie też miłe, że jesteśmy wśród tych nominowanych, znajdowały się naprawdę duże i takie wręcz prawie że wiekowe instytucje, to znaczy było 70-lecie chóru Filharmonii Narodowej, w zeszłym roku był konkurs Wieniawskiego nagrodzony, w tym roku był nominowany konkurs Fittelberga, czyli no po prostu takie, że tak powiem, w międzynarodowej sławie i o dużym bardzo wrażeniu instytucje, no więc jakby znalezienie się w tym gronie jakby czegoś, co jest de facto dość niszowe, ważne, ale dla jakby konkretnej grupy ludzi jest no szczególnie ważne, że jest to jakieś takie bardziej demokratyczne podejście, które nie zawsze promuje tylko tych, co są najbogatsi i jest im najłatwiej.
Z drugiej strony właśnie może jest wprost przeciwnie, że łatwiej dostrzec jako wydarzenie właśnie pojawienie się czegoś zupełnie unikatowego, nowego na scenie niż 70., 80., 90. edycję już ustabilizowanej działalności. Na pewno środowisko docenia waszą działalność także indywidualną, także solistek, solistów, członków, członkiń zespołu nominacjami, nagrodami chociażby do paszportów polityki, więc właściwie założenie zespołu składającego się z solistów, z muzyków, którzy też prowadzą szeroko różną działalność także pozazespołową, nie tylko daje możliwość prowadzenia takich projektów improwizowanych, o których wspominałyście, ale także właśnie no, rozwijania się poprzez rozwój waszych elementów składowych. No i tu dochodzę do tej kooperatywy, która teraz zdaje się liczy 17 osób, ale na przestrzeni lat to ta liczba też była różna, między gdzieś zdaje się 28 nawet, a teraz 17, ale jest prowadzona demokratycznie, co też od początku podkreślacie. Jestem ciekaw, jak w takim dużym organizmie i teraz przy instytucji, społecznej instytucji kultury udaje się to utrzymać, żeby działać wciąż sprawnie. Znów wracam do wydarzeń, które w kalendarzu Hashtag Labu funkcjonują. Ta liczba, sama liczba ich jest imponująca. Właśnie tak jak Ola przed chwilą wspominała, jak się przewija kalendarz wstecz, to już od samych tytułów, różnorodności, ale też i wprost ilości może zakręcić się w głowie, biorąc pod uwagę, jak młodą jesteście instytucją. No i ostatnia struna, którą chcę poruszyć, czyli grupa kreatywna, w której jesteście obie, ale poza wami także Ania Karpowicz, Wojciech Błażejczyk i Marta Piórkowska, które no, prowadzą działalność Hashtag Labu, czy także zespołu. Jak to tak najprościej teraz byłoby opisać, jak po prostu na co dzień funkcjonujecie, tak jako lab i jako ansambl, biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, o których mówiłem, z demokratycznym podejściem włącznie.
Mam próbę. Lila czeka na mnie, a ja na Lilę.
Tak, oznaka demokracji właśnie.
Ja mogę tylko powiedzieć, że tak, istotnym aspektem naszej działalności jest to, że nie mamy dyrektora. I wyjściowo też nigdy go nie chcieliśmy mieć. I tak naprawdę, co jest ważne, jedyną taką możliwością bycia instytucją, która nie ma narzucanego dyrektora ustawowo, były i są te społeczne instytucje kultury, które jest to program jakby autorski Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy, ponieważ de facto jest to właśnie, tak jak wspomniałyśmy, grant, który jest przyznawany NGO-sowi. I tutaj zaczynają się w pewnym sensie odpowiedzialności już finansowe, czyli one spadają, innymi słowy, na zarząd fundacji. Akurat tak się składa, że cały zarząd fundacji to jest w większości właśnie grupa kreatywna i jest to jakby łatwo pogodzić od takiej strony, bym powiedziała, no właśnie wzięcia odpowiedzialności, co by było, gdyby się stało coś złego, no bo jednak zarząd odpowiada finansowo za wszystko, w sensie swoim własnym majątkiem też. Natomiast jeśli chodzi o wymyślanie programu, wprowadzenie artystycznego życia i też pomoc tam, że tak powiem, na miejscu, żeby wszystko się udawało, to jest taka trochę też umowa dżentelmeńska, bo jednak my po prostu mamy płaską strukturę i najzwyczajniej w świecie dbamy o tą przestrzeń jak o własny dom. więc bardzo często każdy z hashtagowców po prostu włącza się w te działania przeróżne. A jeśli chodzi o tą grupę kreatywną, no to na ten moment po prostu akurat ta grupa ludzi z hashtagu ma trochę też więcej czasu na to i chęci, żeby częściej się spotykać i dyskutować o pewnych rzeczach, ale wydaje mi się, że ten fenomen polega na tym, że jeśli za pół roku przyjdzie do nas, nie wiem, kolega Paweł Janasz, akordeonista i stwierdzi, słuchajcie, ja bym się chciał z wami spotykać co poniedziałek, bo mam kilkanaście pomysłów, to tak jakby nie ma problemu, będziemy próbować realizować wspólnie też jego pomysły. Ta otwartość jest bardzo, to są bardzo szeroko otwarte drzwi na wszystkich jakby członków zespołu. I też taka wyrozumiałość, że może akurat ktoś teraz jest na trzech etatach i na to nie ma czasu, ale za pół roku może coś się zmienić, znajdzie ten czas, to dołączy do grupy kreatywnej. Na przykład na początku w grupie kreatywnej jeszcze w zeszłym roku nie było Marty Piórkowskiej. I jakby teraz jest i daje od siebie swoje pomysły, swoją ciężką pracę, to jest taki, no dosłownie kolektyw w sumie tak działa, no. Że ten, kto ma możliwość, ten, kto ma czas, trochę jakby tą energię, że tak powiem, na ten moment się włącza, bo tak jest, prawda?
Szczególnie
ale
tak,
faktycznie
w tym modelu, w którym łączycie też działalność labu czy zespołu także z innymi zobowiązaniami zawodowymi, no to właściwie do pewnego stopnia rotacja może pomagać zasilać energią działania tak kreatywne, jak i po prostu organizacyjne związane z fundacją, ze stowarzyszeniem.
Oczywiście my też po prostu
akurat.
Tak. Oczywiście my też po prostu dbamy o to, żeby każdy, w sensie, tak jest nasza umowa bardzo jasno powiedziana na samym początku, że my siebie nawzajem wspieramy w tej działalności artystycznej, co oznacza, że czasem i wręcz czasem, dość często jest tak, że ktoś z zespołu na przykład wyjeżdża na koncerty i jakby mamy, to jest taka duża zmiana jakościowa, że my wtedy nie robimy sobie, nie wiem, nawzajem wyrzutów czy oczekiwań na zasadzie nie było cię, to kiedy nadrobisz to, co się zobowiązałeś czy coś takiego, tylko to jest taka też własna odpowiedzialność każdego, że wie, co na siebie wziął. Ale też taka otwartość innych osób, żeby zastępować te osoby, czy żeby jakby uzupełniać się, przewidywać, że jeżeli na przykład, nie wiem, ja teraz jestem w procesie prób do premiery w Teatrze Studio, to jest bardzo obciążające i mam takie ogromne wsparcie od całej grupy kreatywnej, że pracuję w tych godzinach i w tym czasie, kiedy mogę i nadrabiam i nie ma takiego oczekiwania, jakby mogło być, nie wiem, w pracy z instytucji, że jednak ja faktycznie w każdy poniedziałek stawię się o tej 8 czy 9 w pracy, niezależnie od wszystkiego innego. I to jest coś, co też może nam dać tylko NGOs, wydaje mi się.
Czy ta demokracja przekłada się też na kwestie artystyczne i programowe? W sensie programowe jakoś łatwiej mi to sobie wyobrazić, ale czy też na przykład w zespole na scenie funkcjonujecie zupełnie po partnersku, czy jednak ta hierarchia czasem się jednak pojawia, na przykład w
Liliana? Ja bym powiedziała,
Liliana,
że bardzo partnersko, tak, że bardzo partnersko, w sensie musi to Ola potwierdzić, bo wiadomo, że ja jestem z zawodu
dyrygentką,
w związku
no właśnie.
Z tym to jakby budzi od razu skojarzenia pewne, ale natomiast ja zostałam zaproszona do zespołu, żeby poprowadzić jakiś tam konkretny utwór i potem całkiem do zespołu. I od samego początku widziałam, że dyrygowanie zespołem muzyki współczesnej to nie jest dyrygowanie orkiestrą, to jest jakby słuchanie wielogłosu, to jest jakby stanięcie nawet czasem fizycznie w półkolu wraz z nimi i dyrygowanie z jakiejś innej pozycji. I to jest tak jakby inny czas na próbach, który zakłada to, że każdy się może wypowiedzieć i że w tej muzyce współczesnej to już szczególnie jest czasem tak, że to tylko i wyłącznie muzyk może mnie poinformować, co jest możliwe, a co nie, a nie na odwrót.
Wróćmy na koniec. Nieuchronnie zmierzamy do końca naszej rozmowy. Nie uda nam się poruszyć wszystkich tematów, więc tylko wspomnę, że prowadzicie też stosunkowo intensywną działalność wydawniczą i odeślę tutaj do ostatniej płyty, która powstała z waszym udziałem, czyli płyty Futility Rafała Zapały wydanej w Kairos. Prowadzicie także hashtag festiwal. Już 3 edycje tego festiwalu się odbyły, ale na koniec chciałbym, żebyście podały po jednym jakimś takim szczególnym wspomnieniu od momentu, kiedy hashtag został powołany do życia przez, zdaje się, Anię Karpowicz, której dzisiaj akurat z nami nie mogła być. Na przykład, nie wiem, może jest jakaś anegdota związana z tym, jak powstała nazwa, czy może jakieś przełomowe wydarzenia, które szczególnie wpłynęły na integrację tego kolektywu, bo też przecież te pozaartystyczne, pozaprogramowe, pozaorganizacyjne aspekty funkcjonowania w tak dużym składzie, czysto towarzysko-społeczne, są równie potrzebne, równie spajające, jeśli może nawet nie ważniejsze na właśnie długim dystansie. Zacznijmy od Oli w takim razie.
Ode mnie? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ja każdy wyjazd, jaki mamy koncertowy, dokładnie odbieram jako kolejne spajające ogniwo. Ja osobiście wspaniale wspominam nasz wyjazd ze Stanów. Właśnie Rafał Zapała nas zaprosił do Stanford i do Berkeley i tam graliśmy jego utwory i dzięki tej współpracy powstała ta płyta, o której wspomniałeś. Także sam ten wyjazd też był o tyle ciekawy, że był dokładnie w okienku, kiedy można było wyjechać, bo była pandemia i to był jedyny miesiąc, kiedy na moment po prostu ten przelot do Stanów był możliwy, więc mam wrażenie, że to było nam po prostu pisane. Natomiast...
A dodatkowo podczas tego wyjazdu odwiedziliśmy takie Centrum Muzyki Współczesnej, właśnie należące do Uniwersytetu Berkeley, ale które wyglądało dokładnie tak, jakbyśmy marzyli, żeby wyglądała nasza siedziba. Piękna willa na wzgórzu w San Francisco z pięknym widokiem i z taką przestrzenią wolności i z widokiem na przyrodę. I wtedy pomyśleliśmy sobie, o, tak chcielibyśmy mieć właśnie dokładnie taki dom, żeby w nim sobie pracować. I ja też to wspomnienie mam w sobie bardzo mocne, co może jest śmieszne, że wyjazd do Stanów zawsze jest jakimś takim formacyjnym elementem, ale może też przez kontrast tego, tych kontynentów i kultur, daje taki duży zastrzyk przemyśleń po prostu.
No to żeby tych zastrzyków wam na kolejnych co najmniej 10 lat nie brakowało i żeby to nie były ostatnie, żebyście nie były in the middle of działalność hashtag labu, może w ten sposób. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Moimi gościniami były Liliana Krych i Aleksandra Demowska-Madejska, członkinie, przedstawicielki hashtag ensemble.
Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
Dziękujemy i zapraszamy do hashtag labu.
Jasne. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.